radiowo-internetowe studium biblijne.
Przy mikrofonie Łukasz Pelc zaczynamy kolejną audycję z cyklu radiowo-internetowe studium biblijne. A dzisiejszy wykład o najtrudniejszych kartach apokalipsy poprowadzi ksiądz profesor Michał Bednarz. Dzisiaj rozmawiać będziemy o gatunku literackim apokalipsy świętego Jana, o liście pasterskim i księdze prorockiej.
Apokalipsa jest literacko najbardziej skomplikowaną księgą Nowego Testamentu. Jeżeli chcemy ją zrozumieć, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, z jakiego rodzaju dziełem mamy do czynienia. Od tego bowiem zależy jego zrozumienie. Tymczasem dla czytelnika z mentalnością zachodnią forma literacka, język i styl apokalipsy świętego Jana są doświadczeniem obcym i odległym od tego, z czym się stykał dotąd. Jeżeli uważnie czytamy tę księgę, łatwo zauważymy, że jest to pismo pasterskie, list pasterski, proroctwo oraz dzieła apokaliptyczne, które z pewnością łatwiej mogli zrozumieć Izraelici żyjący na przełomie czasów przed i po Chrystusie.
Co świadczy o tym, że apokalipsa jest pismem czy też listem pasterskim?
Apokalipsy świętego Jana nie należy traktować jako zbioru zwierzeń osobistych wielkiego wizjonera. Jest to natomiast orędzie, które przywódca kościelny skierował do wspólnoty żywej, znajdującej się w konkretnej sytuacji, a jest to sytuacja krytyczna czasów prześladowań. Jak świadczy zwłaszcza początek tej księgi, jest to orędzie, list pasterski skierowany do kościołów, które przeżywają pewne trudności. Reaguje na nie, wyjaśnia i ukazuje wyjście. O tym charakterze listu pasterskiego świadczą już pierwsze słowa prologu. Jan do 7 kościołów, które są w Azji, łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi i od 7 duchów, które są przed jego tronem i od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego umarłych i władcy królów ziemi. Podobne wstępy pojawiają się w listach świętego Pawła. Przywódca Kościoła, podobnie jak apostoł narodów, pisze do wierzących swojej wspólnoty. Jest bratem, który na własnych ramionach nosi ciężar powszechnego prześladowania. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i w wytrwaniu w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański. Wstęp apokalipsy jest więc prologiem listu, a nie dzieła czysto teoretycznego. Jest to wstęp do księgi niezwykle konkretnej. Autor podaje swe imię, imiennie wymienia kościoły i zwraca się do nich jako przywódca, ale także jako brat. To samo odnosi się do formuły końcowej apokalipsy. Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi. Całość, jak w przypadku listów, kończy się życzeniem łaski, pełni życia chrześcijańskiego. Autorem apokalipsy jest pasterz, który pisze do kościołów przeżywających prześladowanie. W czasach świętego Jana rolę prześladowcy pełniło cesarstwo rzymskie, a najgroźniejszym niebezpieczeństwem dla wiernych prowincji Azji był kult Rzymu i cesarza. Na wschodzie od bardzo dawna ubóstwiano władców, ludzie wschodu ubóstwiali na przykład Aleksandra Wielkiego. Jego następcy, zarówno Seleucydzi, jak i Ptolemeusze, z zadowoleniem przyjmowali boskie tytuły, na przykład Antioch IV Epifanes, to znaczy Bóg Objawiony. Praktyka ta w Rzymie szerzyła się oporniej, lecz ostatecznie wykorzystano ją skwapliwie jako cenny zabieg polityczny. W epoce helenistycznej sam Rzym osiągnął status bóstwa. Rozpowszechnił się kult Dea Roma, bogini Rzym. Na wschodzie został wkrótce połączony z kultem cesarza. Juliusz Cezar został ogłoszony po śmierci jednym z boskich protektorów państwa. Cesarz August nie pretendował do boskich honorów w Rzymie, lecz był czczony jako bóstwo na wschodzie, gdzie wznoszono mu świątynię. Na przykład Herod Wielki zbudował mu świątynię w Sebaste, Samarii. Decydująca zmiana nastąpiła jednak za czasów cesarza Domicjana pod koniec I wieku. Pod koniec swych rządów władca ten zajął zupełnie nowe stanowisko wobec religii. Kazał siebie nazywać jedynym Panem i Bogiem. Ogłoszono go synem Minerwy, a pochlebcy nazywali go rodzicielem bogów. Jego dekrety rozpoczynały się słowami: Pan nasz i Bóg nasz nakazuje, aby to i to zostało uczynione. W takim kontekście należy rozumieć pewne aklamacje Apokalipsy. Tylko baranek z tym, który siedzi na tronie, jest godny być nazwany naszym Panem i naszym Bogiem. Widać wyraźnie, że autor nawiązuje do kultu cesarza, którego obowiązkowo nazywano Panem i Bogiem naszym. Według historyków Domicjan zasiadał na tronie w purpurowej szacie oraz w złotej koronie na głowie, na której widniały podobizny bogów kapitolińskich, otoczony kapłanami Jowisza. Wszyscy oni byli ubrani podobnie jak cesarz, a na głowach nosili wyrzeźbioną jego podobiznę. Cześć oddawana cesarzowi wymagała, by składać ofiary lub palić kadzidła przed jego wizerunkiem. Równocześnie należało wymawiać słowa Kyrios Kaisar, cesarz jest Panem, to jest Bogiem. W oczach chrześcijan było to jawne bluźnierstwo, gdyż dla nich Jezus Chrystus jest Panem i tylko dla Niego ten tytuł był zastrzeżony. Wierzący powinni się trzymać, jak pisze autor Apokalipsy, tego imienia. Czytelnicy Apokalipsy, współcześni świętemu Janowi, do których księga była przede wszystkim skierowana, dobrze rozumieli jej aluzje i rozumieli cel, pamiętając o ówczesnej sytuacji oraz widzieli w niej polemikę z religią państwową. Wymagania państwowe stawały się rzeczywistą groźbą dla Kościoła Chrystusa. Czy chrześcijanie powinni ulec tym wymaganiom, uznać za prawdziwe bóstwa państwowe? Od chrześcijan wymagano przecież czci cesarza. Święty Jan pisze w ten sposób, gdyż w polityce cesarskiej Pana i Boga widzi on elementy antychrześcijańskie. Z tekstu Apokalipsy wynika, że zaczęły się już prześladowania. W jednym z siedmiu kościołów, do kościoła w Pergamonie, wspomniany jest męczennik Antypas, skazany na śmierć z powodu wiary. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś, nawet za dni Antypasa, wiernego świadka mojego, który został zabity u was, tam, gdzie mieszka szatan. Być może był to epizod lokalny. Przecież już za Nerona, w następstwie podpalenia Rzymu, wybuchło prześladowanie chrześcijan. Jeśli jednak było to zjawisko sporadyczne, to wraz z narzuceniem przez Domicjana kultu cesarskiego i państwowego prześladowania zaczęły się szerzyć i upowszechniać. W obliczu tej sytuacji święty Jan napisał Apokalipsę. Dostrzegł niebezpieczeństwo i napisał do wspólnot, aby je ostrzec. Pisze do nich, aby w przeddzień ciężkiej i twardej walki objawić im prawdę o zwycięstwie Baranka Chrystusa oraz triumfie i chwalebnym zakończeniu walki. W poważnej sytuacji konieczne było jasne orędzie pasterskie. Była konieczna zachęta do męstwa w wierze. Jest to więc orędzie widzącego, przed którym otwarła się przyszłość. Jest to orędzie natchnionego apostoła, który objawia Kościołowi przeznaczenie cierpienia i chwały. Jest to orędzie przywódcy Kościoła, który pragnie przestrzec chrześcijan przed uwiedzeniem przez bestię. Chcąc czytać i poprawnie interpretować Apokalipsę, należy odwołać się do tej konkretnej sytuacji. Księga odnosi się do problemów określonej epoki, ale mimo to jest ciągle aktualna. Czasy spokoju sprzyjają powstawaniu iluzji, że historia jest następstwem niewiele znaczących wydarzeń. Jednak z drugiej strony występują okresy, w których widać gwałtowne załamania. W toku zmian dokonujących się w historii rodzi się niepokój i zwraca się uwagę na tę ewentualność, że wszystko zmierza ku określonemu celowi. Kiedy upada jedna kultura, pojawia się zawsze odrodzenie, ale pęknięcie i sam moment zmiany mogą być uważane za koniec historii świata. Jedni sądzą, że jest to świt nowego dnia, a inni, że to zmierzch, który zapowiada zbliżanie się nocy. Pierwsi optymiści żyją zawsze oczekiwaniem nowego poranka, podczas gdy drudzy pesymiści żyją tylko w oczekiwaniu nocy. Apokalipsa stawia nas wobec absolutnego i fundamentalnego problemu końca świata. Czy upadek Imperium Rzymskiego jest jutrzenką czy zmierzchem? Imperium, które dominowało przez wieki, zaczyna upadać, zagrożone przez hordy barbarzyńców. Czy Kościół, który głęboko wnikał w struktury tego imperium, również chyli się ku upadkowi?
Autor Apokalipsy jest prorokiem. Co to dokładnie znaczy?
Autor Apokalipsy nazywa ją proroctwem. W tym wypadku konieczne jest pewne wyjaśnienie, aby nie popełnić pomyłki. Kiedy słyszymy słowo prorok, myślimy natychmiast o człowieku, który zapowiada przyszłe wydarzenia. Tymczasem określenie to pochodzi od słów greckich, które oznaczają mówić w czyimś imieniu. Prorocy byli ludźmi, którzy mieli świadomość, iż mówią w imieniu Boga, który zlecił im szczególne zadanie wobec innych. Dlatego niekiedy nazywani byli ustami Boga. Nie mówili bowiem we własnym imieniu, ani nie głosili tylko własnych przemyśleń. Dlatego w ich pismach spotykamy często zwrot: tak mówi Bóg. Posiadali świadomość posłannictwa, popartą gwałtownym i żarliwym pragnieniem mówienia w imieniu Boga, i to niezależnie od skutków głoszonego posłannictwa. Posłuszeństwo względem Niego miało w ich oczach większą wartość niż wzgląd ludzi, nawet możnowładców. Jeszcze jedno w tym wypadku jest niezwykle ważne. Autorzy Starego Testamentu bardzo często nazywają proroków widzącymi. Dostrzegali bowiem Boga i Jego działanie w wydarzeniach zarówno przeszłych, teraźniejszych, jak i przyszłych. Zaskakuje nas szczególnie to, iż ukazywali działanie Boga w wydarzeniach, które należą do odległej przeszłości. Dlatego w tradycji narodu izraelskiego Księga Jozuego czy Księga Sędziów należą do dzieł prorockich. Ich autor przekonuje czytelnika, że wielkie wydarzenia, na przykład nieprawdopodobne z punktu widzenia ludzkiego opanowanie ziemi Kanaan przez Izraelitów, nie jest dziełem człowieka, lecz Boga. To On kierował przywódcą narodu Jozuem. Prawdą jest, że bardzo często prorocy zapowiadali również przyszłe wydarzenia. Przypomnijmy sobie słynną wypowiedź Izajasza o tym, że skończą się czasy klęski, mimo iż wydaje się, że nastąpi nieunikniona zagłada. Ale skupiali się jednak przede wszystkim na współczesnej im sytuacji religijnej i społecznej ludu Bożego. Interesowała ich wiara i moralność ludzi, wśród których żyli i działali. Działalność proroków zmierzała zasadniczo do przemiany ludzi. Ośrodkiem ich wezwań było nawrócenie serca. Nie sprowadzało się ono jednak tylko do nawrócenia moralnego, czyli do uznania przewinień moralnych, przyznania się do fałszywych wartości, przywrócenia woli Boga, przywrócenia Mu nadrzędnego miejsca w życiu. Nawrócenie oznaczało dla nich zmianę myślenia. Dlatego ganili, napominali, demaskowali i dezawuowali błędne sposoby myślenia. Nikt tak jak oni nie uwypuklali takich prawd religijnych jak istnienie zła i grzechu. Nikt też nie podkreślał tak mocno jak oni potrzeby nawrócenia wewnętrznego zadośćuczynienia. Ale nikt też, tak jak oni, nie przypominał o łasce Boga i Jego dobroci oraz miłosierdziu. Mówili o pełnej miłości Boga żywego, który jest zawsze gotów przebaczać. W ten sposób prostowali dla Pana ścieżki, dla Pana, który jest miłością. Zasługą proroków było również ożywianie nadziei w czasach, gdy panowało powszechne zniechęcenie. Napełniali ożywczym zapałem wspólnotę narodu wybranego, który z taką łatwością poddawał się zniechęceniu i załamaniu. Tym samym przywracali nadzieję. Wpływ ich orędzia okazywał się tak przemożny, że niewole i nieszczęścia stały się dla ludu Bożego niemal tyglem, w którym oczyszczała się i pogłębiała jego wiara. A to budziło ufność i zapowiadało nadejście nowych, lepszych czasów. Prorocy przekonywali o tym, że Bóg kiedyś z pewnością zainterweniuje i uwolni nieszczęśliwych od udręki. Pozwalało to patrzeć z optymizmem w przyszłość. Zadaniem proroków było i jest stawać w porę i w nieporę w obronie sprawy Bożej i prawdziwego dobra ludzi. Ich powinnością jest głosić Bożą prawdę, aby mogła kształtować życie publiczne w jego wymiarze kulturowym, religijnym, społecznym, ekonomicznym, a nawet politycznym. To Boża prawda ma moc obnażyć mity, które zakłamują rzeczywistość i przysłaniają człowiekowi autentyczny sens życia. Karmią bowiem świat iluzją i odrywają człowieka od źródła prawdziwego życia, jakim jest Bóg.
Jakie znaczenie ma dla nas Apokalipsa?
Od początku aż po ostatnie stronice Apokalipsy autor umieszcza swoje dzieło w nurcie proroctwa. Proroctwo zaś w Biblii nie jest telewizją przyszłości, ale interpretacją wydarzeń oraz znaków, które miały czy aktualnie mają miejsce. Jest to odkrywanie działania Bożego w ludzkich dziejach, ukazywanie sensu człowieka, świata czy wydarzeń odsłanianie tajemnicy zła, jakie zagnieżdża się w historii i wiele razy wybucha, świętując swoje zwycięstwo. Apokalipsa jest objawieniem na dziś. Odsłania sens historii, której zewnętrzne przejawy uwikłane są w absurdy i poddane tyrańskim rządom bestii. Głosi nadzieję, że wszystko zostanie pozytywnie rozwiązane. Jego objawienie staje się podporą dla obecnego czasu, w którym trzeba toczyć ostre i wielorakie walki ze złem, zachować niełatwą wierność i podejmować śmiałe zadania. Autor Apokalipsy ukazuje Kościół, który przeżywa kryzys zewnętrzny, prześladowania i wewnętrzny, słabnięcie wiary. Głosi nadzieję, która przekracza obecne trudności i szuka ostatecznego sensu ludzkich wydarzeń i całego istnienia. Przedstawia wizję katastrof o wymiarze kosmicznym, jednak mają charakter one tylko czysto alegoryczny. Kieruje się bowiem zawsze nadzieją, a nie czarnowidztwem. Jego księga kryje w sobie pewne napięcie, oczekiwanie, ukierunkowanie ku górze, ku czemuś innemu. Jest ukierunkowana na pełną nadziei przyszłość. Nie jest to horoskop dotyczący losu i ludzkiej przyszłości, ale odczytanie teraźniejszości w perspektywie przyszłości. Pod koniec I wieku Kościół bardzo potrzebował pociechy, gdyż nastały wówczas czasy wielkiej udręki. Ale nie tylko o to chodzi autorowi, który o tym pisze. Sytuacja będzie się wciąż powtarzać, dlatego autor daje księgę pocieszenia do rąk chrześcijan wszystkich czasów. Adresatami są ludzie żyjący na ziemi, pragnący żyć po chrześcijańsku i z tego powodu cierpiący i to często prześladowani. Autor nie pragnie ich przygnębić, ale wprost przeciwnie, podnieść na duchu, ukazując im zawrotne perspektywy wieczności, wobec których bledną przejściowe dolegliwości ziemskie. Zachęca wiernych w ciężkich czasach do ufności w dobroć i sprawiedliwość Bożą, a nade wszystko w zbawczą moc ofiary Chrystusa, do wiary w wielkie szczęście, jakie Bóg przygotowuje. Autor odczuwał potrzebę zabrania głosu z powodu trosk dręczących jego siostry i jego braci. W takiej sytuacji pragnie ukazać im drogę do pełnego szczęścia. Błogosławiony, który odczytuje, i ci, którzy słuchają słów proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane. Odczytywanie może odbywać się indywidualnie albo w czasie liturgii, ale to nie wystarczy. Błogosławieni są czytelnicy i słuchacze, ale potrzebny jest następny krok. Błogosławieni są ci, którzy strzegą, czyli ci, którzy z tego proroctwa czerpią odwagę do podejmowania konkretnych decyzji. Autor przypomina o tym na początku dzieła, a także na końcu. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi. Wierzący pozostają jeszcze w ciemności, ale Apokalipsa ukazuje wschodzące słońce. O świcie dnia, który nie zazna już nocy, w którym nie będzie już trzeba światła, lampy, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będzie królował na wieki wieków.
I na koniec naszej audycji pytanie konkursowe, a w tym tygodniu brzmi następująco. Dlaczego proroków nazywano widzącymi? A odpowiedzi na nasze pytania konkursowe możecie wysyłać pocztą tradycyjną na adres radiowo-internetowe Studium Biblijne, plac Katedralny 6, 33 100 Tarnów lub pocztą elektroniczną. Nagrody w naszym konkursie ufundowało wydawnictwo Biblos, a w wydawnictwie diecezji tarnowskiej Biblos ukazał się kolejny tom z cyklu Poznając Biblię. Jest to poszerzony zapis wykładów, które były prezentowane w ramach naszego studium. Zapraszamy do głębszego poznania trudnych kart Biblii. Zapraszamy też do sklepów Biblos oraz na stronę internetową biblos.pl. Na koniec naszej audycji chcę jeszcze przypomnieć, że każdy, kto chce zadać pytanie profesorom prowadzącym nasze wykłady, może to zrobić za pomocą nowej strony, nowej podstrony właściwie, na stronie tarnowskiego gościa niedzielnego.
Radiowo-internetowe studium biblijne.